świat ludzkich uczuć.
I tak dzisiaj Maria Magdalena. My o niej chcemy dzisiaj mówić. Patrząc na Marię Magdalenę, szukać też cech, różnych cech kobiet. Na pewno Państwo kojarzą postać Marii Magdaleny, no ale być może nie znają Państwo innych faktów, o których może nie myślimy często na temat Marii Magdaleny. To spotkanie Jezusa z Marią Magdaleną myślę, że jest najbardziej pamiętanym przez wszystkich momentem z Pisma Świętego, ale trzeba też pamiętać, że Maria Magdalena była przy krzyżu.
Można byłoby tak powiedzieć o Marii Magdalenie jednym słowem kochająca. Kobieta, która kocha wielką miłością. Stąd też uważam, że można też mówić o każdej kobiecie, że każda kobieta tęskni nie tylko za miłością, którą jest darzona, ale za wielką miłością. Literatura światowa też nam przedstawia wiele takich kobiet, pięknych postaci, które kochają wielką miłością. Na przykład Fiodor Dostojewski w swoim dziele, w powieści Zbrodnia i kara, opisał Sonię jako kobietę kochającą wielką miłością. Dlaczego? Bo ona była w stanie przemienić mordercę, którego serce skamieniało, i zbudzić go ze śmierci. Jej miłość sprawiła, że to, co w nim skamieniało, zaczęło płonąć. A więc miłość tak naprawdę przemienia mordercę w człowieka. Człowieka niedostępnego w człowieka ludzkiego. I poeci zawsze opiewali kobiety, których taka miłość przemieniała ludzi, którym przywracała życie i sens życia. Jest to oczywiście bardzo piękne, ale wiemy o tym, że taka miłość też wymaga, jest też pełna trudu i wyrzeczeń. Ewangelie mówią nam o Marii Magdalenie jako właśnie o tej kobiecie, która kochała wielką miłością. I wiele kobiet ją podziwia, no właśnie za to, że potrafiła być przy Jezusie, z Jezusem, stała się też przyjaciółką Jezusa. Podziwia ją za to, że ona wie, co to znaczy kochać. I też wie, jak do tej miłości dążyć. Na przykład Łukasz bardziej ją przedstawia właśnie jako tę, która tak właśnie żyje i tak czyni. I wiele kobiet przed tym wizerunkiem być może broni się, no bo pierwotnie Maria Magdalena jest grzesznicą i to wielką. Święty Łukasz w Ewangelii opisuje ją jako tę, która bardzo grzeszyła. Stąd też tak sobie myślę, że może wiele kobiet tak naprawdę to siebie nie widzi w Marii Magdalenie, bo one nie są takimi grzesznicami jak ona. To też może być oczywiście prawdą. Niemniej jednak nie chodzi o to, jak ona grzeszyła. Tylko chodzi
właśnie
o to.
Myślę, że tutaj podstawowy błąd my robimy w ogóle, myśląc o Marii Magdalenie. A, to ta grzesznica.
Tak, to nie moja branża, czy nie moja działka, to nie mój styl życia i tym podobne rzeczy. Ja tak nisko nie upadłam, żebym stała się w przyszłości Marią Magdaleną i niech sobie tego nie życzę, żeby ktoś o mnie tak mówił. Natomiast chodzi o to, kim stała się Maria Magdalena.
Nie
chodzi
Ale też o... trzeba patrzeć na nią przez taki pryzmat, że nikt nie jest bez grzechu.
No oczywiście, że tak. No, nikt z nas nie jest bez grzechu. Niemniej jednak wolimy niektóre grzechy, a niektóre
tak sobie wybieramy.
Tak, wybieramy te lepsze i te gorsze. No niemniej jednak, była to wielka grzesznica, tak by to może po ludzku określić, a zarazem też osoba, która bardzo kochała. I w tym takim utożsamieniu może niektórzy widzą takie typowe moralizowanie przez Kościół. Natomiast ja bym chciał się ograniczyć tutaj do przedstawienia Marii z Magdali. Tak ona została opisana przez świętego Łukasza i świętego Jana w ich Ewangeliach. Święty Łukasz ukazuje ją jako jedną z takich pierwszych kobiet, które towarzyszą Jezusowi w drodze podczas jego wędrówki do Jerozolimy. Była ona prawdopodobnie, tak mówiąc z płaszczyzny charakteru osobowości, silną kobietą, silną osobą. Miała też taki zażyły kontakt z Jezusem, bardzo bliski. I to właśnie o niej też mówi święty Łukasz, że wyszło z niej 7 demonów. Czyli Jezus uwolnił ją od duchów złych, od demonów, od jej takiego wewnętrznego rozdarcia, od wyobcowania od siebie samej. I on ją uwolnił jej własną siłę miłości. Też można by tak powiedzieć, że skoro uwolnił ją od demonów, to zarazem wyzwolił w niej potężną siłę miłości. I dlatego ona chciała pozostać blisko Jezusa. On też przywrócił jej godność i głębię, szacunek do bycia człowiekiem, kobietą. I dlatego jest ona zdolna do miłości z głębi siebie samej. Ona kochała Jezusa nowo obudzoną siłą miłości. Natomiast święty Jan pokazuje Marię z Magdali jako kobietę, która jako pierwsza, wczesnym rankiem, to co mówiłaś Aniu, pobiegła do grobu. I ona jako pierwsza mogła zobaczyć Jezusa zmartwychwstałego. I ona została też, jak mówi święty Augustyn, apostołką apostołów. I święty Jan opisuje scenę, w której Maria udaje się do grobu i spotyka zmartwychwstałego jako historię miłosną. I teraz jak ją trzeba byłoby mniej więcej zrozumieć. Ta scena nawiązuje do tekstów z Pieśni nad Pieśniami ze Starego Testamentu i tam jest taka opisana miłość mężczyzny i kobiety, nie miłość małżeńska, ale miłość między dwoma zakochanymi osobami. One cieszą się swoją miłością, a zarazem też dziękują Bogu za najwspanialszy dar, jaki dał człowiekowi, za dar miłości, która oczarowuje zakochanych. Na przykład taki tekst z Pieśni nad Pieśniami. Oczarowałaś me serce, siostro ma, oblubienico, oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem twych oczu, jednym paciorkiem twych naszyjników. Tutaj święty Jan nawiązuje do trzeciego rozdziału Pieśni nad Pieśniami, w którym jest napisane: na łożu mym nocą szukałam umiłowanego mej duszy, szukałam go, lecz nie znalazłam. Maria z Magdali także wstała bardzo wcześnie rano, kiedy było jeszcze ciemno, żeby poszukać ukochanego jej duszy. I w Pieśni nad Pieśniami oblubienica trzy razy mówi o tym, którego miłuje jej dusza. I Maria z Magdali też powtarza trzy razy: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. A za drugim razem to samo zdanie kieruje do aniołów przy grobie. I teraz, ale też mówi o moim Panu, którego jej zabrano.
Bo ona była przy ukrzyżowaniu też.
Tak. I za trzecim razem zwraca się do ogrodnika. Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. I kiedy Jezus zwraca się do niej po imieniu, ona odwraca się i mówi do niego: Rabbuni, mój mistrzu. Tak by można było to przetłumaczyć wyrażenie. Jezus jest jej osobistym mistrzem, kimś bardzo bliskim. I w swoim imieniu i w głosie Jezusa, jakim wypowiada jej imię, czuje miłość Jezusa do siebie. Czuje się wręcz poruszona w sercu, do głębi. Imię wystarcza, żeby ożyła jej miłość, którą czuła do Jezusa. Obejmuje go i próbuje go zatrzymać. Tak jak oblubieńca w Pieśni nad Pieśniami. Pochwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mej matki. Oblubienica zaklina córki jerozolimskie słowami: nie budźcie ze snu, nie rozbudzajcie ukochanej, póki sama nie zechce. Jezus natomiast prosi Marię o to, by go nie zatrzymywała. Mówi tak: jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Maria doświadcza przemiany swojej miłości. Nie może zatrzymać Jezusa przy sobie w swojej miłości. Musi go puścić wolno. On należy do Ojca, nie tylko do niej. No i co później? To za chwilę.
Znowu minął mi przed oczami ten rok. Nigdy nie wiem, dokąd ucieka czas. A ty jeszcze mnie nie znalazłeś, nie wzburzyłaś mi krwi. Na moim niebie znów nie ma gwiazd. A kiedy noce są najciemniejsze, szukanie wiatru w polu i czekanie na cud. Po co jeszcze nadzieję mam, że może to właśnie ja. Nie odtrącaj mnie, może ja właśnie mam wszystko, czego chcesz. Ten chaos, w którym kwie, zniknie, gdy poskładasz mnie. Znowu minął mi przed oczami ten rok. Nie zaglądam w siebie, boję się śnić. Dlaczego jeszcze mnie nie znalazłeś, choć tak mały ten świat? Tylko ciebie tutaj mi brak. Może to właśnie ja, nie odtrącaj mnie. Może ja właśnie mam wszystko, czego chcesz. Ten chaos, w którym kwie, zniknie, gdy poskładasz mnie. Może to właśnie ja, nie odtrącaj mnie. Może ja właśnie mam wszystko, czego.
Świat ludzkich uczuć.
I tak wracamy do Marii Magdaleny. No, taka kobieta pogubiona, która została uzdrowiona, uleczona przez Jezusa i od tego momentu towarzyszyła mu na każdym kroku.
Tak, ale jeszcze powiem sobie o czymś innym, jeśli chodzi o Marię Magdalenę, co nam ukazuje Ewangelia. I głębia Ewangelii, co kryje się w niej, jako przepięknej postaci, moim zdaniem, która szuka Boga, która tęskni za miłością i to wielką miłością i szuka też często po omacku, aż w końcu ją znajduje. No właśnie, kiedy odczytujemy historię Marii z Magdali na tle Pieśni nad Pieśniami i podoba mi się to, że tak powiem, takie porównanie, czy tło Zmartwychwstanie, czy sceny spotkania Marii Magdaleny z Jezusem, a zarazem też właśnie Pieśń nad Pieśniami, myślę, że ukazuje głębię relacji między nimi, czy więź, jaka zachodzi. Właśnie ta miłość między oblubieńcem i oblubienicą. Otóż ta miłość, Pieśń nad Pieśniami, sławi ją, która w samej sobie zawiera najwyższe moralne zasady. Bo prawdziwa, czysta miłość jest też czymś, co jest doskonałością. Jest to wierna miłość między oblubienicą a oblubieńcem. Jest opisana przepięknymi obrazami, na przykład. Jak piękna jest miłość Twoja, siostro ma, oblubienico, o ileż lepsza jest miłość Twoja od wina, a zapach olejków Twych nad wszystkie balsamy. Nektarem uciekają wargi Twe, oblubienico, miód i mleko pod Twoim językiem, a zapach Twoich szat jak woń Libanu. Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, oblubienico, ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. No, taką miłość przeżywała Maria z Magdali do Jezusa. I święty Jan w swoim opisie historii zmartwychwstania po prostu to potwierdza. To, co zostało napisane właśnie w Pieśni nad Pieśniami o miłości, która jest silniejsza od śmierci. Ten przepiękny tekst, który brzmi w ten sposób, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, uderzenie boskiego gromu, wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Otóż zmartwychwstanie Jezusa pokazuje, że miłość, która łączy Jezusa i Marię z Magdali, nie została zniszczona nawet przez śmierć. Ona śmierć przetrwała. Śmierć ją tylko przemieniła. I nie jest to miłość, która zatrzymuje dla siebie, lecz daje wolność. Miłość, która zna tajemnicę drugiej osoby. I w tej drugiej osobie zawsze jest coś, co należy do kochającego. Lecz nie tylko do kochającego, ale także do Boga. To jest jakaś tajemnica, w którą nie można do końca wniknąć. Święty Jan, proszę Państwa, pisze w swojej Ewangelii o uczniu, którego Jezus miłował. Ten uczeń na wiadomość przyniesioną przez Marię z Magdali biegnie do pustego grobu. I o nim jest napisane. Ujrzał i uwierzył, ale kochający mężczyzna wrócił do domu sam. Natomiast Maria Magdalena została zaszczycona spotkaniem ze zmartwychwstałym. Ona mogła go dotknąć. A to jest wielkie wyróżnienie. No właśnie dlaczego? Z powodu miłości. To miłość pcha ją do Jezusa. Wskazuje na to pewien upór, z którym trzy razy pyta o Pana, którego jej zabrano. I całym swoim ciałem wyraża miłość do Niego. Tradycja znowu próbowała wyrazić miłość Marii Magdaleny, utożsamiając ją z grzesznicą z Ewangelii według świętego Łukasza. O tym też już mówiliśmy sobie na początku. Ale od takiej strony egzegezy wydaje mi się, że to nie jest takie do końca słuszne. Dlaczego? Bo w tym utożsamieniu tkwi takie niebezpieczeństwo, że kobiety mogą być generalnie uważane za grzesznice i za uwodzicielki. Tak się chwilami uogólnia kobiety. Kobieta to jest, proszę księdza, trzeba na kobietę uważać.
No w ogóle generalnie jak myślimy właśnie o Marii Magdalenie, to nam się właśnie kojarzy jako ta rozpustnica, ta grzesznica.
Tak, tak. Mężczyźni są oczywiście bez grzechów i bez win, ale te kobiety wszystkie wokół.
Tak.
Znaczy, no, jest coś takiego też. Więc i kobiety, jak słyszą takie teksty, się bronią przed takim spostrzeżeniem i często oczywiście bardzo słusznie. Natomiast legendy nie tylko są takie patriarchalne, no bo zawsze mają szerszy kontekst. I kiedy widzimy legendy w tym takim szerszym kontekście, no to wtedy właśnie mają one jak najbardziej taki pozytywny wydźwięk. I teraz o co w tym chodzi? Święty Łukasz nie opowiada o grzesznicy po to, żeby moralizować, żeby pouczać kobiety, wy grzesznice takie, nie takie. Na przykładzie grzesznicy Marii z Magdali. Nawróćcie się. Nie, absolutnie on tak nie mówi i to wcale nie o to chodzi. Maria z Magdali jest określana jako grzesznica, uwaga, tylko przez faryzeuszy, nie przez wszystkich ludzi. Ewangelista przedstawia ją jako kobietę kochającą, która jest po prostu tak zafascynowana Jezusem, że pokonuje wszystkie przeszkody społeczne i moralne, może te nakazy, zakazy, może to słowo moralne jest niewłaściwe, ale bardziej przeszkody społeczne. I zapewnia sobie wstęp na ucztę w domu faryzeusza Szymona. Ona nie zwraca w ogóle uwagi na ludzkie uprzedzenia, ale kieruje się tylko tym, co mówi jej serce. I Jezus pozwala jej wyrazić swoją miłość łzami i olejkiem o pięknym zapachu i pochwalił ją, ponieważ bardzo umiłowała. Tak mówi o niej. I legenda opisuje Marię Magdalenę jako kobietę oświeconą i zarazem oświecającą innych. Ona staje się taką skuteczną głosicielką dobrej nowiny. I kiedy mówi o Jezusie Chrystusie, to cały lud zadziwiał się pięknem jej twarzy i słodyczą jej mowy. Nie ma w tym nic dziwnego, że usta, które całowały stopy naszego Pana tak słodko i czule, umiały głosić słowo Pana lepiej od innych. I teraz, jeśli tę legendę zinterpretujemy według jakiejś psychologii głębi, to co opisuje ona Marię Magdalenę jako kobietę kochającą, to znowu możemy zobaczyć, że ona kochała całą sobą. Grzech nie jest w pierwszym rzędzie takim przekroczeniem przykazań, lecz minięciem się z życiem. My często wybieramy grzech, szukając miłości. I podobnie było z Marią Magdaleną. Więc według legendy, tradycji, Maria ze swoją miłością najpierw chybiła celu, ponieważ nie przestaje kochać namiętnie, wreszcie znajduje w Jezusie tego, kogo może obdarzyć miłością. I ta jej miłość ją całkowicie przemienia. Także jej ciało promienieje światłem i pięknością Boga. Dlatego też Maria Magdalena, jako kobieta oświecona, jest wielką mistyczką. codziennie jest unoszona przez aniołów do nieba i w modlitwie cała jest z Bogiem. I już teraz też doświadcza nieba. Otwartość na Jezusa nadaje nowy sens jej życiu, nowy cel, którego pewnie szukała w różny sposób po ludzku, niekoniecznie zgodnie z prawdą o grzechu, o tym, co jest dobre, co jest złe, ale nie można jej odrzucić tej intencji. Tęsknota za miłością. Oczywiście nie znaczy to, że sama intencja wystarczy. Trzeba jeszcze tu użyć rozumu i rozeznania. Ona się w tym bardzo gubiła. Niemniej upór, poszukiwanie, tęsknota była w niej prawdziwa, autentyczna i się z tym nie kryła. Szukała wielkiej miłości, aż ją w końcu znalazła. Przecież któż z nas, myślę, że w pewnym sensie nie mógłby się w niej odnaleźć. Na pewno. Kto z nas nie szuka miłości, sensu życia, głębi, a często błądzimy, grzeszymy, upadamy, szukamy, powstajemy i potem znowu pobijani, cierpiący, pytamy, Boże, jak to jest? Czemu ja tak znowu gubię się?
No ile kobiet sobie zadaje pytanie, no znowu to nie ten.
Albo i tak, nie? Aż w końcu znajdujemy to, o co chodzi, tą prawdę, a zarazem o miłość. To może na razie tyle, jakaś piosenka, a potem jeszcze powiem sobie dalej o Marii Magdalenie. Zapraszamy do słuchania.
Zachęcamy też do kontaktu 509 056 590. To jest nasza skrzynka SMS-ów.
Przyciąga.
świat ludzkich uczuć.
No tak, w Marii Magdalenie można szukać wielu momentów w życiu chyba każdej kobiety, nie tylko kobiety, bo i pogubienie, i to poszukiwanie miłości, poszukiwanie też Jezusa, to myślę, że chyba każdy mógłby się pod tym podpisać, ale też warto powiedzieć o jej uczuciach, o uczuciach Marii Magdaleny.
Tak, o uczuciach, ale bym je wiązał w sposób ścisły z cierpieniem. Bo w miłości nie da się nie cierpieć. Jest to po prostu niemożliwe. Maria Magdalena też dużo cierpiała i przeżyła cierpienie do końca. Do końca swoich dni. Właśnie dzięki temu doświadczeniu myślę, że odnalazła miłość. Też po części cierpienie ją uszlachetniało, ponieważ szukała cały czas miłości. Gdyby tylko trwała w cierpieniu, a nie szukała miłości i prawdy, to wtedy byłaby w piekle. To by ją po prostu zabiło i zniszczyło. Wydaje mi się, że wiele osób tak dzisiaj żyje, że dużo cierpią, ale nie szukają możliwości wyjścia z tego cierpienia, albo nie szukają dróg, co im to cierpienie mówi, o czym informuje. Bywa chwilami tak, że potworny ból i cierpienie potrafi tak człowieka jakoś zamknąć, zasklepić w sobie, że tak się człowiek skupi na bólu i cierpieniu, że poza nim po prostu już nic nie widzi. Ani ludzi wokół siebie, ani rzeczywistości, ani świata, ani Boga. Tylko dlaczego ja cierpię, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego ja i dlaczego ja. I w tym momencie, jak człowiek, no nie wiem, czy nie porozmawia z kimś, jak sobie w tej chwili myślę, co można zrobić. Być może rozmowa, być może też jakaś refleksja, zatrzymanie się w tym bólu i cierpieniu, żeby nabrać do niego dystansu, by też można było odnaleźć inne drogi, inne spojrzenie, to wyzwala ku miłości. I Maria Magdalena, myślę, że też miała taki być może moment w swoim życiu, czy jakiś taki stan, kiedy cierpienie ją zamykało, blokowało, kiedy ją zagłuszało na życie. Im więcej cierpienia, tym więcej form ucieczki, które powoli tylko uśmierzały czy stopniowo ból, a potem on znowu narastał i powracał. I było coraz gorzej i trudniej. I właśnie dzięki też cierpieniu ona odnalazła miłość, bo jej szukała, bo była otwarta na prawdę, na poznanie. Stąd mogła spotkać Boga. To jest taka pułapka, proszę Państwa, tak mi się wydaje, że kiedy człowiek bardzo cierpi, może mi się łatwo w tej chwili mówi na temat cierpienia, może też tak po części być, ale też i trochę tak mogę mówić o sobie, czy też będąc świadkiem różnych sytuacji, gdy ktoś cierpi, to są różne nasze postawy i zachowania wobec cierpienia. To jest też jakaś tajemnica, która w nas jest, a nie da się też od niego uciec, tak mówiąc na marginesie. Pytanie, co z nim zrobię? Mam wolną wolę, mogę wybrać, mogę zachować się jakoś, coś mogę z nim zrobić, z tym cierpieniem, które we mnie jest. Teraz dzięki cierpieniu ona odnajduje siebie, a zarazem też Boga. I nie pozwoliła też pozbawić się tej miłości, którą odkrywa w Jezusie, nawet poprzez śmierć Jezusa. Ona go nadal szuka, nadal go pragnie, kocha Jezusa. Dusza jej miłuje Boga, mimo śmierci Jezusa. Zalewa się łzami, okazuje silne uczucia i bardzo cierpi. Widzi Jezusa martwego, pochowanego w grobie. Ona go kocha nadal, a zarazem cierpi. I mocno obejmuje Jezusa, kiedy go rozpoznaje. Jej miłość zostaje nagrodzona. Ona może zobaczyć Jezusa zmartwychwstałego, a zarazem go dotknąć. Jako pierwsza będzie zwiastowała zmartwychwstanie Jezusa. I dla niej też to zmartwychwstanie jest też zwycięstwem miłości nad śmiercią. Ta jej miłość do niego zostaje też przemieniona przez śmierć i zmartwychwstanie, ale zachowuje swoją siłę. Jest to silna miłość w niej. I legendy w różny sposób pokazują ludziom postać Marii Magdaleny. Dzisiaj na nowo pojawia się zainteresowanie się tą wielką kobietą. Istnieje wiele powieści jej poświęconych, wiele książek. W nich jest też ona opisana jako apostołka Jezusa. Najwidoczniej być może autorzy spotykają się z tą kobietą dlatego, że ona ukazuje tą potężną miłość, jaka jest możliwa w człowieku, do doświadczenia, do rozwoju, do spotkania. W kontekście też drugiej osoby, tu mamy na myśli Jezusa. Warto też zobaczyć, że w tym spotkaniu z Jezusem Maria Magdalena doświadcza przyjęcia pełnego miłości. Ona kocha, tak jak potrafi, na miarę swego serca miłość Jezusa, obdarza go miłością, ale zarazem też Jezus nie jest jej dłużny, też ją obdarza miłością. Jezus niczego od niej nie żąda, nie stawia żadnych warunków, nie rości sobie do niej praw. Kocha ją taką, jaka ona jest. I Maria z Magdali doświadcza jego miłości i odtąd też potrafi pokochać to, co w niej jest. I dzięki temu też staje się wolna. Bo taką cechą szczególną miłości dojrzałej, takiej prawdziwej, jest wolność. Wolna od lęku przed brakiem miłości. To też sprawia, że może się wyzwolić ze swego cierpienia. I dzięki temu odkrywa, że do jakiej miłości ona jest zdolna. Może dać darmo to, co ma w sobie i może przyjąć innych z miłością. Czyli może intensywnie kochać. To są takie myśli bardzo głębokie i zachęcam, żeby się nad nimi zastanowić, co człowiek może uczynić, kiedy kocha, kiedy jest otwarty na miłość Boga, do czego miłość go wzywa albo powołuje, albo też jak miłość Boga, kiedy człowiek jest sercem otwarty na jego osobę, może w nim, czego może dokonać, jak miłość Boga może człowieka przemienić. Jak może go nawrócić, zmienić radykalnie, bezpowrotnie. Nie ma powrotu do czegoś, co było. Ta miłość dalej pragnie kochać i ciągle jest nowa, i ciągle twórcza, i ciągle dynamiczna. I teraz ta miłość pragnie dalej miłować. Bez granic. Tu nie ma żadnych granic. Aż po wieczność. To chodzi. Myślę, że każdy z nas pragnie takiej miłości, takiej szuka miłości. A zarazem, czy jesteśmy na taką miłość otwarci? Albo też można inaczej powiedzieć, czy o taką miłość się modlę? Albo też, czy o taką łaskę proszę? Boże, daj mi serce otwarte na Twoją miłość. Daj mi taką łaskę, pragnienia, tęsknoty za Tobą, za Jezusem, ze spotkaniem z Nim. Nie chodzi o jakieś tam modlitwy, formułki, teksty. Nie chodzi tylko o jakieś rozmowy z Jezusem, ale chodzi o spotkanie z Nim, z miłością. Bo miłość przemienia. Nie formułki, nie zakazy, nie nakazy, ale miłość. Miłość, która jest osobą, czyli Bóg. Każda, myślę, że kobieta ma taką głęboką potrzebę bycia kochaną i kochania. I teraz, by kobiety mogły kochać innych, najpierw powinny uczyć się kochać siebie. A znowu to oznacza, że powinny pielęgnować pełne miłości, zainteresowanie sobą też. Też, że powinny troszczyć się o siebie same. A to znowu znaczy, że mają przyjąć i zaakceptować swoje uczucia i wszystko to, co w nich jest, co je wyróżnia, co je ożywia. I wiele kobiet, które biorą udział w różnych rekolekcjach, warsztatach, różnych kursach, mówi, że zdarzyło się im, że ktoś na przykład nie potraktował ich uczuć tak, jak tego potrzebowały. I właśnie w tym miejscu potrzebują miłości własnej, która nie zawsze zapyta o to, czego było jej potrzeba wczoraj, lecz która zdecyduje, czym chce być dziś, albo czym chce żyć dziś i co chce wyrazić. Na przykład taka kobieta. Pewna kobieta przez wiele lat cierpiała z powodu braku miłości, którego doświadczyła w dzieciństwie. Aż pewnego dnia stwierdziła, że nie ma już tego, że ma tego dosyć, może tak. I chciała zacząć od zaakceptowania siebie takiej, jaką jest i zapragnęła świadomie przykładać wagę do wielu małych oznak miłości, jakie otrzymywała od ludzi. I w ten sposób doznała wiele miłości i bardzo głęboko ją to poruszyło. Poczuła się kochana. I kobiety często też odkrywają, myślę, że w sobie, kiedy poszukują pomocy poprzez może psychoterapię, rekolekcje, modlitwę osobistą, różne warsztaty, spotkania, konferencje, że najpierw mają pokochać same siebie. To jest, wydaje mi się, dla wielu kobiet bardzo trudne.
Bo szukają tego potwierdzenia w innych ludziach.
Często spotykam się wtedy z takim stwierdzeniem, ale to jest grzech, proszę księdza. To jest grzech. Mam siebie kochać, to jest grzech. Więc samo stwierdzenie nie jest grzechem. Kochaj siebie. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Co to znaczy, jak tego się uczyć, to już jest jakby trochę inne pytanie. Ale samo to stwierdzenie już rodzi niepokój, jakiś lęk. Bardziej bym wolała kochać innych ludzi, tego się uczyć, ale nie siebie. A nie da się tak. Czyli trzeba by zacząć zawsze od tego pytania, czy kocham siebie i czy uczę się siebie kochać. Wiele kobiet zauważa, jak wiele tych cech mają w sobie, takich, do których odnoszą się bardzo negatywnie, że siebie odrzucają, nie kochają, siebie nie lubią, siebie nie akceptują. Cechy, które w dzieciństwie były oceniane właśnie negatywnie, dzisiaj same w sobie będą też oceniały negatywnie. I czasami takie wątpliwości co do własnej wartości, jakaś zazdrość, niecierpliwość albo na przykład jakaś nieumiejętność zrobienia czegoś może być tym, co wydaje się nie do przyjęcia. A przyjęcie znowu oznacza patrzenie z miłością na samą siebie, na to, co wydaje się słabe, na to, co jest rozpoznawane poprzez dary, które są też w kobiecie ukryte. I to może być, proszę Państwa, niekiedy bardzo długa droga, na której ciągle na nowo kobieta będzie podejmować decyzję o tym, czy chce być kochana, czy nie, i czy chce kochać siebie samą, czy nie, najpierw.
No właśnie, bo to jest też trudne dostrzeżenie, że najpierw trzeba zaakceptować siebie, pokochać siebie, żeby umieć kochać właściwie innych.
A punktem wyjścia jest prawda o sobie. A mówiąc jeszcze inaczej, pokora, czyli to odważne stawanie prawdzie o sobie. I od tego się wszystko zaczyna. Poprzez takie wyjście ku sobie, do Boga. Tak bym to może w wielkim skrócie ujął. Poprzez prawdę o sobie do miłości. Bo miłość bez prawdy nie istnieje. Początkiem jest poznanie. No tego życzymy wszystkim kobietom. Na chwilę oczywiście teraz zamilkniemy i będzie jakaś piosenka. Niemniej zachęcamy radiosłuchaczy do takich refleksji, jakich pytań odnoszących się do samego siebie. Czy siebie kocham, miłuję?
Za chwilę wrócimy.
Yeah.
Świat ludzkich uczuć.
Tak, Maria Magdalena to jest taki doskonały przykład kobiety, która jest pogubiona w miłości, która wpada w pewne pułapki związane z miłością. Odkrywa oczywiście potem miłość Pana Boga i odkrywa tą inną miłość, do której dążyła. Ale myślę, że w wielu przypadkach wiele kobiet mogłoby się podpisać pod taką sytuacją, niejedną w swoim życiu, kiedy ma się wrażenie, że dąży się do miłości, ale tak naprawdę to nie jest miłość, to nie była miłość.
To nie tylko kobiety, też mężczyźni. Każdy z nas może być osobą pogubioną. A cóż tu wielkiego czy strasznego? Normalna sprawa.
To takie życiowe.
Po prostu gubimy się, grzeszymy, upadamy, nie widzimy wielu rzeczy. Jesteśmy tylko ludźmi, też do tego dołączy się wiele jeszcze innych spraw. Więc tych czynników różnych jest wiele, żeby upaść. Nie, mówię tego nie w kontekście, żeby się tłumaczyć, usprawiedliwiać, tylko żeby stwierdzić fakt, że jesteśmy tylko ludźmi. Ale co jest ważne, istotne czy piękne, to to, że Maria powstaje. Ona dalej chodzi, dalej szuka, dalej tęskni, dalej pyta, dalej jest otwarta i dalej chce kochać. I to ją zmienia i to ją do Boga przybliża. Teraz na tych drogach ku miłości jest wiele różnych pułapek, stąd też czasem jest bardzo trudno w miłości powstrzymać się od różnych takich pokus, sideł, które prowadzą na manowce. Tak jak na przykład gubiła się też Maria Magdalena, stąd też i każdy z nas może się gubić, mimo dobrej intencji, pragnienia, chcę kochać, czy siebie, czy innych. Bardzo często w miłości, na przykład taka może być pokusa, proszę Państwa, pragnę posiadać tę osobę, którą kocham. Niejako mieć ją na własność. Nawet można byłoby rzec, to jest moja rzecz, którą posiadam, bo kocham. Aż nawet do tego stopnia. Chwilami jest tak, że ktoś mówi o drugiej osobie, że tak ją kocha, że ją posiada i ta osoba nawet bez mojej zgody nie może oddychać. Więc to nie jest już miłość. To jakaś straszna zaborczość. Albo też może być pokusa w miłości kontroli drugiej osoby. I teraz, proszę Państwa, nauczyć się miłości, która budzi życie, która służy życiu, jest to zadanie na całe nasze życie. I mimo, że wiele kobiet tęskni za miłością, no to wielu z nich przychodzi z trudem miłość samej siebie, polubienie swojego ciała, zaakceptowanie swoich mocnych stron i słabości, czy przyjmowanie na przykład z miłością wszystkiego tego, co mają w sobie. Wiele kobiet kocha mężczyznę lub kobietę po to, by być kochanymi. Ale jeśli nie kochają same siebie, to ich miłość będzie nienasycona i często wręcz przytłaczająca dla innych. No bo teraz, jeśli ja kocham dlatego, że jestem kochany, a kiedy ta osoba zniknie, odejdzie, umrze, co wtedy? Pustka pozostaje. Dlaczego? Bo siebie nie kochałam. Ja kochałam dlatego, że byłem kochany. A tu nagle ktoś mnie przestał kochać i co? I co wtedy?
Terroryści miłości.
No właśnie. Teraz, co tu jeszcze można o kobietach powiedzieć i co mówią też kobiety o sobie na temat miłości, bycia kochaną, czy kochając innych? Otóż bywa chwilami tak, że niektóre kobiety może tak uważają. Nie wiem, co myślą kobiety, które nas słuchają. Niemniej ja tu się opieram na...
Zapraszamy. 509-056-509.
Niektórych kobiet. Więc niektóre kobiety mówią o sobie, że uważają, iż kochają bezwarunkowo, ale w rzeczywistości często obwarowują miłość szeregiem warunków. Jakby to wytłumaczyć? Na przykład uważają, że gdyby jej mąż, nie wiem, ich dzieci albo jej rodzice byli inni, to mogłaby ich bardziej kochać. Pewien warunek. Nasze spojrzenie, tak mówi pewna kobieta, bardziej kieruje się na braki naszych bliskich ku temu, czego brakuje naszym bliskim. Na przykład nie zauważamy tego, co jest. Nie potrafimy pozwolić innym być takimi, jacy są, tylko mamy różne oczekiwania, jacy powinni być. Ciągle wskazujemy na to, czego nie robią. Sprawiamy, że czują się niedoskonali. Przypisujemy im nasz problem.
To się bardzo często też w stosunku do dzieci zdarza.
A do mężów?
Do mężów też.
No właśnie. No właśnie, tak chwilami, jak sobie tak teraz słucham tego tekstu, który mówię, to jakbym słyszał niektóre żony, które właśnie mają takie różne zarzuty do mężów. Oni tak patrzą na te żony tak, i takie i czują się z wielkim...
Jakbyś
takim,
ty był inny, to ja bym też była inna.
Z takim wielkim poczuciem winy, nie? I nie bardzo wiedzą, dlaczego czują się winni. Bo ona mówi tak to sprytnie, że właściwie no, ona jest bez winy. I że ona nie ma w sobie żadnych problemów, tylko ty mężu.
Jesteś problematyczny.
No właśnie, więc też taka może być pokusa i takie może być spojrzenie na męża, kiedy żona kocha męża, ale w tej miłości tak zwanej bezwarunkowej niestety są warunki, proszę państwa. I teraz właśnie tam, gdzie ktoś czegoś nie spełnia, kobieta może się rozwinąć. Może przyjrzeć się sobie i powołać do życia to, co dobrze na nią działa. I ta kobieta kochająca w nas, tak mówi jedna z kobiet, może zaakceptować innych takimi, jacy są. Jest tą, która chce wydobyć z drugiego człowieka to dobro, które chce mu pomóc w stawaniu się wielkim. I teraz, jako kobieta kochająca, każda powinna patrzeć raczej na pełnię osobowości choćby na przykład męża, niż na wady. Bardziej spojrzeć pozytywnie na męża niż od tej negatywnej strony. Kobieta kochająca powinna też być tą, która milczy, gdy ktoś popełni błąd i się do niego przyzna. Nie wytyka mu tego błędu, lecz pozwala mu na własny sposób do tego, żeby dojść do dojrzałości i ten błąd zobaczyć. I być kobietą kochającą też oznacza trwać przy sobie i ze swojej pozycji też patrzeć na innych. Kobieta kochająca też mówi drugiej osobie, czego jej potrzeba i zarazem słucha, czego jej brak. I tak łączy jedno z drugim, że obie mogą z tym żyć. To wspólne dzielenie czegoś, dzielenie czymś, uczestniczenie w życiu drugiej osoby, drugiego człowieka właśnie wyraża miłość. Też można byłoby chyba powiedzieć, że bycie kobietą kochającą też po prostu oznacza bycie obecną. Są takie kobiety piękne, które potrafią właśnie tak służyć i tak żyć. Potrafią słuchać, potrafią rozumieć. Są bardzo uważne i to sprawia, że człowiek jakby naturalnie, jakby od razu się jakby dzieli, otwiera, mówi, bo widzi, że ta osoba tobą się interesuje. Chodzi też o taką mamę, czy też chodzi o taką żonę. I wtedy mąż no sam po prostu mówi o tym, co w nim jest. I ona nie musi pytać, bo on widzi, że ona go słucha, jest obecna. W kobiecie kochającej zawsze jest miłość do życia. I po takim trudnym na przykład czasie utraty kogoś, albo choroby, albo gdy długo tłamsimy w sobie uczucia, często wydobywamy z siebie takie zdanie: ja chcę tylko po prostu żyć. Nie wiem, czy dużo kobiet tak mówi, ale wydaje mi się, że wiele kobiet tak myśli albo tego pragnie. I w tym momencie można byłoby rzec słowami pewnej kobiety: jesteśmy kobietami kochającymi nasze życie i to, co w nas jest żywe. Pewna kobieta, która miała lat 70, poruszyła kogoś bardzo głęboko tym, co powiedziała o swoich problemach ze zdrowiem, że jest po prostu wdzięczna za to, co daje jej życie. I na podstawie swojej miłości do życia postanowiła: chcę cieszyć się życiem i będę to robiła każdego dnia. Zawsze coś sobie postanawia. Często jakąś małą rzecz, która odmienia jej codzienność i z tego, z czego będzie się mogła cieszyć. Też zna cierpienie, a zarazem też przemienia je w miłość. I żyje miłością do życia. Miłością taką bezkompromisową. Taka kobieca emocjonalność często ułatwia jej intensywnie wyrazić miłość do życia, do bliźnich, do dzieci, do wnuków, do obcych, czy wręcz do przyrody, do świata stworzonego. I może też z miłością patrzeć na to, co jest dla niej wartościowe, ale też i wyrazić to na przykład, że inni będą mogli poczuć tę miłość. To uczucie, które mówi tak życiu, które też zgadza się na to, co jest. Ta kobieta potrafi z miłością patrzeć na drzewo, z miłością przyjąć ciepło słońca albo gest po prostu sympatii. do kobiety, która lat ma 70, otwiera się na dar życia i miłości i chce przekazywać dalej to, co w niej płynie, bo ona potrafi kochać. Ta sztuka jest możliwa do osiągnięcia, bynajmniej możliwe jest ćwiczenie się w miłości i uczenie się no, takiej właśnie postawy. To może teraz jakaś piosenka i powiemy sobie później jeszcze więcej o tym, kim jest kobieta kochająca.
Świat ludzkich uczuć.
No i tak wracamy. Jak powinna wyglądać ta miłość, ta zdrowa miłość kobiety kochającej?
No tu jest, proszę Państwa, wiele takich różnych ważnych aspektów relacji miłości kobiety kochającej. Ja bym chciał takich poruszyć kilka tematów. Myślę, że takich istotnych i bieżących, ale to nie jest oczywiście temat, który będzie całkowicie wyczerpany, bo tu można byłoby dużo mówić jeszcze przez kolejne audycje, czym jest więź jako miłość. Myślę, że też kobieta kochająca dopuszcza bliskość innych osób do siebie i ona daje tym osobom przestrzeń w rozwoju. Dojrzała miłość kobiety kochającej dopuszcza bliskość, a zarazem też daje przestrzeń do rozwoju. Otóż w bliskości z innymi kobiety czują kontakt, że mogą się otworzyć, pokazać się takimi, jakie są, że mogą się odprężyć. I w bliskości z innymi też czują więź tych osób z nimi. Doświadczają spotkania. Jeśli na przykład, jak mówi pewna kobieta, skarżymy się na to, że nie jesteśmy z nikim dostatecznie blisko, to oczekujemy od innych tego, co same musimy najpierw znaleźć w sobie. Bardzo często kobiety właśnie tego nie wiedzą. Zamiast w sobie poszukać i dać sobie to, czego ci brakuje, to szuka gdzieś tam, jakby trochę po omacku, na oślep w innych osobach. A te osoby tego nie dają i wtedy jest jakaś i złość, i atak, i frustracja, i obrażanie się, i płacz, i łzy, bo ty mnie nie rozumiesz, tak, i takie tam te różne zachowania. A to chodzi właśnie o to, żeby też poszukać w sobie. Taka kobieta powinna zapytać siebie, czy jestem bliska sama sobie? Czy mam kontakt ze swoimi uczuciami i potrzebami, z moimi pragnieniami i lękami? Czy czuję siebie? I tym, czego kobiety szukają, to nie jest bliskość zewnętrzna, lecz bliskość wewnętrzna. I w tym samym stopniu, w jakim są blisko siebie samych, będą również blisko innych osób. Jest to zależne. Na ile kobieta jest blisko sama ze sobą, na tyle będzie blisko z ludźmi. Ale też kobiety znają nie tylko tęsknotę za bliskością, lecz także znają silny lęk przed zbytnią bliskością. Tak też może być. I wtedy mają poczucie, że nie mogą postawić granic tak, jakby tego chciały, że nie mogą stosownie wyrazić tego, co w nich jest. W bliskości drugiej osoby, mówi pewna kobieta, czujemy czasem lęk, że może ona odkryć nasz najgłębszy ból albo naszą tęsknotę, którą chciałybyśmy ukryć nawet przed sobą. Kobieta kochająca czuje, iż bliskości potrzebuje, gdzie chciałaby się otworzyć i gdzie potrzebuje odgraniczenia i ochrony dla siebie. I troszczy się o siebie, jeśli blisko siebie jest samej. A kobieta kochająca daje nam przestrzeń do osobistego rozwoju. I udziela tej przestrzeni także innym. I to sprawia, że jej miłość jest żywa. Czyli tak, być kobietą kochającą po prostu oznacza także, mówię po prostu, ale to jest temat też bardzo trudny, umieć cierpieć. To znaczy też mieć, w tym mam na myśli, mówiąc o cierpieniu, mam na myśli cierpliwość. Umieć też być cierpliwą, to też jest chwilami cierpienie, bo chciałoby się szybko na temat, konkretnie. Wiele kobiet powie jasno swojemu mężowi, mężu, to jest tak, tak i tak. Ale? O co ci chodzi? No i w tym momencie bierze taką kobietę, taką żonę, no wielka złość. A tu chodzi właśnie o tą cierpliwość. No i w tym momencie to jest również cierpienie. A w takiej cierpliwości, mieć cierpliwość do męża, w tym tkwi też zaufanie, że kiedyś dojrzewanie nastąpi. I w tej kwestii kobiety często nie mają cierpliwości do swoich mężów. Bo jeśli same przeszły przez taką intensywną drogę rozwoju, to chciałyby, żeby tak samo i mężowie zajęli się swoim rozwojem. Pragną więcej rozmów na ten temat, oczekują tego, że mężczyźni będą mieli takie same doświadczenia. Ale znowu mężczyzna nie potrzebuje rozmowy o jego świecie uczuć w takiej mierze, co kobieta. Raczej mężczyzna przepracowuje wiele spraw sam. A na drogę rozwoju może zaprowadzić albo choroba, albo wielka zmiana sytuacji życiowej. Natomiast kobiety potrzebują wtedy kobiety, uwaga, kochającej w sobie, żeby pozwolić mężczyźnie być sobą i dać mu czas, którego jemu potrzeba. One potrzebują także zaufania, że są cenne dla swojego męża, że mąż będzie chciał rozwijać się razem z nią. I kiedy kobieta przyjmuje taką postawę roszczeniową i zaczyna żądać zbyt wiele, no to mężczyzna będzie się zamykał w sobie. I taki mężczyzna pójdzie własną drogą inaczej niż kobieta. A kobieta kochająca obdarza zaufaniem i daje czas, bo kocha siebie. A to jest ważne też. I zatem jeszcze inna może myśl istotna. Kobieta jest kobietą kochającą przede wszystkim wtedy, gdy potrafi wybaczać. I to nie zaczyna się od takich racjonalnych przemyśleń. Kobieta najpierw powinna dopuścić do głosu swoje uczucia złości, rozczarowania. Ma je w sobie przepracować, aby móc się ponownie otworzyć. Czyli wyjść ponad siebie, aby spotkać się z drugim człowiekiem. Może w tym też pomóc wspomnienie tego, że kiedyś jej wybaczono. Przykładem konkretnym jest Jezus, nie tylko ludzie. Bo może nie spotkała ludzi, którzy jej wybaczyli, ale jest osoba, która zawsze wybacza, gdy ona grzeszy. To jest właśnie Jezus, Bóg. Może przy tym przekazywać innym miłość, dzięki temu, że jej wybaczano, której sama doświadczyła w sytuacji grzechu, upadku, a zarazem wybaczenia. To jest Jezus. Czyli miłość zawsze oznacza oddanie, wolność od szukania swego, ale też od myślenia o sobie, zdolność ofiarowania siebie, ale też nie oznacza całkowitego poświęcenia. Czasem miłość, która poświęca siebie dla innych, pozostawia po sobie gorzki smak. Bywa chwilami tak, że kobieta po prostu chce kochać, to znaczy całkowicie siebie poświęcić. A to nie o to zawsze chodzi. Ofiara często staje się sprawcą. I teraz poświęcam się dla drugiej osoby, żeby ją zatrzymać. I temu, kto poświęca się dla drugiej osoby, z trudem przychodzi obdarowanie go wolnością. Ja ci się poświęcam, więc ty musisz. I ta osoba nie czuje wolności. Jezus poświęcił się za nas przez śmierć. Jego ofiara jest bezinteresowna. Ale kiedy patrzymy na Jego ofiarę, to często wymagamy zbyt wiele od siebie. I to jest również ważne, żeby też siebie kochać, a zarazem też uczyć się kochać innych w wolności. Taka ujemna strona kobiety kochającej też ukazuje się wtedy, gdy kobieta przyjmuje postawę osoby biorącej kogoś w posiadanie, kiedy chce żyć w takiej zbyt dużej bliskości i nie pozostawia przestrzeni do rozwoju, które potrzebuje każdy człowiek, tak by to można chyba było powiedzieć. Czyli ta miłość kobiety pozostaje także niedojrzała wtedy, gdy żebrze ona o miłość innych. A więc bywa i tak, i tak. I chęć posiadania, i to żebranie nie jest postawą właściwą. Dojrzała miłość natomiast oddaje siebie drugiej osobie. I tak samo akceptuje sytuację, w której dochodzi do jakiejś granicy. Kiedy druga osoba nie może przyjąć jej znaków miłości, kiedy nie dostrzega jej w takim stopniu wystarczającym, albo kiedy jest nienasycona w potrzebie miłości. Są na przykład mężczyźni, którzy zatrzymali się na takim infantylnym poziomie, jeśli chodzi o potrzeby miłości i nigdy nie wystarcza im to, co dostają. A dla kobiety stanowi to często duże wyzwanie. Nie pozwolić na to, by wyssał z niej wszelkie siły z powodu dziecięcej potrzeby miłości matczynej i mimo to pozostać kobietą kochającą. Nie jest to łatwe. Wielu takich jest mężczyzn, którzy odnoszą się do swoich żon jak do matek, a zarazem przybierają postać dziecka. Czyli kobieta kochająca nie pozwoli się wypędzić z miłości do siebie samej i do życia. No właśnie w miłości czuje własną wartość, no i nie da się wplątać w różne wzorce życiowe innej osoby. Czyli tak, nie pozwoli sobie odebrać swojej miłości przez to, że osoba druga jest niezdolna do miłości. Ona siebie kocha i wie, czego chce. I postawi granice. Tak może podsumowując tą przepiękną, głęboką postać Marii Magdaleny, kobiety kochającej, no zauważamy, jaki to jest temat. No temat rzeka wręcz. Tu można byłoby dużo jeszcze mówić. Ale zakończymy na dzisiaj tą audycję takim może taką, próbuję jakoś zebrać te wszystkie myśli w jakąś taką jedną myśl. Co Maria Magdalena ukazuje sobą? Kobietę kochającą, a zarazem też ukazuje kobietę, która tęskni za miłością, a zarazem też kobietę, która jest zdolna do miłości. Jest to obraz, przez który kobiety mogą rozwinąć w sobie ten wielki potencjał, jaki w nich tkwi. Zdolność miłowania. Do czego zapraszam wszystkie kobiety i zachęcam, żeby tego się uczyć, albo też i prosić Marię Magdalenę o wstawiennictwo i pomoc.
Zachęcamy zatem do znajdowania w sobie tej otwartości na Jezusa, by przyglądać się też sobie i przede wszystkim pielęgnować w sobie miłość, pokochać siebie, żeby umieć też być kochaną i kochać.
Tak, i taka jeszcze jedna myśl przychodzi mi teraz do głowy, że proszę Państwa, tak naprawdę Maria Magdalena była do miłości zdolna i to, co mnie też w niej fascynuje, dzięki temu, że przeżyła moment uzdrowienia. Właśnie w spotkaniu z Jezusem doświadcza tego, co oznacza przyjęcie z miłością. Ona doświadcza miłości i przez nią zostaje uzdrowiona. Taki jest również i dzisiaj, bo to właśnie miłość, to poczucie bycia przyjętym, zaakceptowanym, kochanym, zaczyna w każdym człowieku, w każdej kobiecie ten proces uzdrowienia i też uzdalnia każdą kobietę, każdego człowieka do tego, by potrafić kochać mocniej niż dotąd. Spotkanie z Jezusem ją przemieniło, uzdrowiło. I to o to chodzi, o Jezusa. Amen.
Ksiądz Robert Staszuk był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Też bardzo dziękuję. Życzymy Wam dobrej nocy. Wszystkim radiosłuchaczom. Szczęść Boże.
Tomasz Goska i Jan Gaszczyc. Żegnamy Państwa.